Kościół, wydarzenia, komentarze.
I powracamy do Państwa po przerwie muzycznej. Gra nam Robert Paciorek jak co tydzień. Dziękujemy za to i dziękujemy też gościom za przybycie do studia. Pani Małgorzata, ksiądz Sylwester Pruski i Zdzisław Pytka. Rozmawiamy o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Nim powiemy o przebiegu procesu, warto to powiedzieć, co wypłynęło tuż przed momentem, że wszystkie przeszkody muszą nastąpić przed zawarciem małżeństwa. Tak czy niekoniecznie?
Tak, dokładnie. Przeszkody i wady zgody także, no wady zgody dotyczą samego zawierania związku małżeńskiego, a przeszkody muszą wystąpić przed zawarciem związku małżeńskiego, więc jeżeli
muszą być zatajone.
Niekoniecznie.
Albo nieuświadomione. To znaczy, że sobie ktoś nie uświadamia swojego problemu. No bo trudno na przykład zataić niedojrzałość, prawda, psychiczną czy emocjonalną, nie? Że ktoś nie wie, czym jest sakrament małżeństwa, wchodzi w niego i ten. Samo zatajenie jakiejś kwestii będzie również przyczyną do tego, żeby stwierdzić nieważność małżeństwa, nie? Na przykład zatajenie impotencji, czy jakichś chorób poważnych.
Łatwo też sobie wyobrazić przypadek, kiedy ktoś jest dorosłym dzieckiem alkoholika, nie przeżył żadnej terapii i taka na przykład kobieta wiąże się na nowo z alkoholikiem, tak? To są jakieś tam związane jest to z jakimiś takimi schematami, jakimiś psychologicznymi, tutaj nie chciałbym w to wchodzić głębiej, ale ma świadomość tego, że wychodzi za mąż, za człowieka, który ma problem alkoholowy, tak? A mimo wszystko takie małżeństwo można stwierdzić jako nieważnie zawarte.
Ja myślę, że warto, przepraszam, zaznaczyć, że ta nasza dyskusja krąży tak naprawdę wokół kodeksu prawa kanonicznego i tam sobie można też to w punktach od tysięcznego, bodajże w okolicach tysięcznego znaleźć te przyczyny nieważności małżeństwa.
Jak mawiał nasz profesor Dzierżon, żadna wiedza nie jest tajemna.
Tak.
I właśnie wiedza nie jest tajemna też, jeżeli chodzi o spisanie pozwu,
tak,
prawda?
Tak, czyli skargi powodowej u nas tak zwanej. Dokładnie. O tym warto wspomnieć, że jeżeli ktoś by sobie nie poradził, taki schemat skargi znajduje się na naszej stronie internetowej.
Nie jest ona skomplikowana.
Nie jest, naprawdę. W zakładce, na stronie diecezji, w zakładce instytucje, Sąd Diecezji Opolskiej, tam klikamy i na dole znajduje się wzór skargi. Tam jest naprawdę bardzo dobrze rozłożone, rozpisane, w jaki sposób tę skargę należy sporządzić. Jeżeli ktoś by miał jakieś wątpliwości, zawsze też może się do sądu zwrócić z prośbą o konsultację z naszym adwokatem, z księdzem Wojciechem Wąchałą i z nim się spotkać. I taka porada nieodpłatnie jest udzielana.
I właśnie, zaczyna się proces. Teczka z dokumentami została dostarczona do sądu diecezjalnego. Sędziowie zdążyli się z nią zapoznać i co dalej? Co zajmuje te 2 lata? Średnio.
Sędziowie zapoznają się, uznajemy, że sprawa zostaje przyjęta, tak, do rozpatrzenia i od tego momentu wszystko się zaczyna zasadniczo od przesłuchania stron. Oczywiście najpierw informowana jest strona pozwana, tak, ponieważ strona powodowa wnosi skargę powodową do nas, a to wcale nie oznacza, że strona pozwana musi o tym wiedzieć. Czasami się zdarza tak, że wcale o tym nie wie, dlatego prosimy stronę powodową o udostępnienie adresu strony pozwanej, do niej się zwracamy, wysyłając także kopię skargi, ona się zapoznaje z tą skargą, która jej dotyczy, więc ma prawo do tego, no i ma czas na to, żeby do tego się odnieść.
Proszę księdza, a jak wygląda już samo przesłuchiwanie świadków? Czy to wygląda tak jak w sądzie cywilnym, gdzie często tam się dzieją dantejskie sceny przed obliczem Wysokiego Sądu?
Nie, u nas to wygląda całkowicie inaczej. Przesłuchanie odbywa się w biurze, zazwyczaj jest osoba przesłuchująca, czyli ksiądz zwany tak zwany audytor. Czasami jest notariusz, jeżeli jest taka potrzeba. I w tym biurze po prostu ksiądz audytor zadaje pytania, które są wcześniej przygotowane i dotyczą tej sprawy i spisuje odpowiedzi osoby, która jest przesłuchiwana. I to wszystko zasadniczo. Zajmuje to troszeczkę czasu, zazwyczaj około 1,5–2 godziny, czasami dłużej, w zależności od wiedzy oczywiście osoby, która przychodzi.
Czyli to jest rozmowa jeden na jeden, powiedzmy.
Tak, średnio. Tak. Dokładnie tak.
Strony się spotykają na wspólnej sali?
Nie. Strony u nas w ogóle się nie spotykają. To jest naprawdę rzadkością i przypadkiem, że strony się spotkają u nas w sądzie. Czyli, że w takim momencie, że po prostu przychodzą jednocześnie w swojej sprawie o coś na przykład zapytać. Ale w toku procesu zasadniczo się nie spotykają, bo przesłuchania stron są tak zaplanowane, że każda ma innego dnia to przesłuchanie.
Pani Małgorzato,
słucham z zaciekawieniem.
Pytanie do tej kwestii. No dobrze, i dochodzimy do momentu, kiedy cały materiał dowodowy, w cudzysłowie, jest zebrany. Odbywa się rozprawa?
Nie, ponieważ proces jest pisany, więc nie odbywa się rozprawa. To jest tak, przesłuchiwane są strony. Przesłuchiwani są świadkowie i to wszystko się odkłada ad acta, tak? Wszystkie te przesłuchania się kompletuje. Później bardzo często, jeżeli to jest kanon 1095, gdy chodzi o niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, o czym już tutaj mówiliśmy, to wypowiada się biegły na temat stron. Zależy, której strony to dotyczy oczywiście.
Kto płaci za biegłego?
Za biegłego płaci i to właśnie tutaj koszty mogą się zwiększyć, bo za biegłego płaci zawsze strona powodowa. Może poprosić stronę pozwaną o to, by wzięła udział w kosztach, ale to jakby my w tym nie bierzemy w ogóle udziału. Mhm. Tak? Więc to też zależy później, czy strona pozwana ma też w tym interes, czy mówi, a mnie to w ogóle nie interesuje, tam jakieś stwierdzenie nieważności małżeństwa, staraj się sam czy sama. Tak? Mhm.
I wtedy od czasu pracy biegłego zależy też czas trwania procesu.
Nie, czas trwania procesu zależy od pracy wszystkich tak naprawdę, ale wydaje się, że najbardziej zależy od tego, jak stawiają się strony i świadkowie na przesłuchaniu. Od tego bardzo wiele zależy naprawdę, bo jeżeli się wezwie świadków, oni nie mogą się stawić, mają okazję, żeby przejść, to jest też bardzo ważne, żeby świadkowie zadzwonili i powiedzieli, nie mogę w tym terminie przybyć, bo my jakby proponujemy termin, narzucamy, bo nie znamy życia świadka, tak? Ale on ma zawsze możliwość, żeby zadzwonić, żeby to przesłuchanie przenieść na inną datę, może gdzieś mieszka daleko, może poprosić, żeby w takim razie, nie wiem, mieszka gdzieś na terenie Łodzi, tak, miasta Łodzi, to może poprosić, żeby być przesłuchanym w Łodzi. Wtedy my piszemy do sądu w Łodzi z prośbą o to, żeby tam został taki i taki świadek przesłuchany, wysyłamy pytania i tak dalej, tak samo się dzieje za granicą i zagranica prosi nas, więc no to się zdarza, ale to właśnie wydłuża cały ten proces, później także czasowo oczywiście.
Mm-hmm. I właśnie, wszystko jest zebrane.
I na końcu wypowiada się obrońca węzła małżeńskiego. Bardzo
Któż
ważna osoba.
Któż to jest? Obrońca węzła małżeńskiego. Już ta nazwa wpadła w trakcie tej audycji.
Obrońca węzła małżeńskiego na podstawie całych akt zebranych wypowiada się, wskazując te elementy, które przemawiają za ważnością małżeństwa. Tak jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie bronić węzła małżeńskiego.
Szuka dobrych stron.
Szuka dobrych stron, dokładnie tak.
To trudne zadanie często.
Tak, ale nasi obrońcy, muszę przyznać, są bardzo sprawni. Pozdrawiam zresztą, bo wiem, że jeden z obrońców słucha tej audycji.
I jest opinia obrońcy węzła małżeńskiego i tu się kończy etap diecezjalny?
I tutaj tak, tutaj się kończy etap gromadzenia akt, tak powiedzmy szablonowo, sprawa, akta idą do publikacji, tak? Czyli strony zostają poinformowane, jeżeli strona pozwana brała udział w procesie, bo to jest bardzo ważne, jeżeli nie brała udziału w procesie, to nie ma dostępu do akt. To jest też jeszcze jedna okazja, żeby zwrócić się do strony pozwanej i ją może przekonać, że może jednak chce pan, pani wziąć udział w procesie, złożyć zeznania i mieć dostęp do akt.
Co tam żona czy mąż powiedział, tak? W trakcie.
Tak. Nie tylko żona, mąż, ale także świadkowie, biegły, obrońca węzła małżeńskiego, wszystko, co te akta zawierają. Chyba, że są jakieś dane bardzo wrażliwe, które ktoś prosił, żeby zostały utajnione, bo to się też może zdarzyć, no ale to się zdarza bardzo rzadko. I dopiero potem ma jeszcze czas strona odnieść się do tego pisemnie.
Czyli apelacja.
Nie. Jeszcze nie. Okay. Ona po prostu się odnosi do tego, co zostało zgromadzone. Jeżeli chce, jeżeli nie chce, to nie musi. I dopiero później tak zebrane akta idą do sędziów, bo składy są kolegialne. W każdej sprawie jest trzech sędziów. Dwóch pomocniczych i jeden przewodniczący. Mm-hmm.
To znamy z sądów cywilnych często, chociaż nie wiem, czy w sprawach rozwodowych zdarza się trzyosobowy skład sędziowski.
Raczej nie. Nie wiem, jak to dokładnie w sądzie cywilnym. Chciałbym tutaj wprowadzić błąd.
I sprawa staje przed trzyosobowym sądem. Zapada wyrok?
Nie zapada wyrok. To nie jest też takie proste, ponieważ to nie jest tak, że razem trzech sędziów czyta, prawda, ta akta, tylko jeden bierze, czyta. Wydaje taki mały wyrok. To sędzia pomocniczy najpierw otrzymuje. Później idą do drugiego sędziego pomocniczego. On też pisze taki mały wyrok, tak to nazwę. Nazywa się to wotum, czyli taki jego głos w sprawie jakby. I dopiero te dwa wota idą do sędziego przewodniczącego razem z aktami. No i on się wypowiada na ten temat i wydaje wyrok.
Czy ci sędziowie, przepraszam, pomocniczy mogą się konsultować?
Nie, nie mogą się konsultować ze sobą. I nawet jeżeli się zdarza, że, ponieważ między sędziami się dobrze znamy, jeżeli wiemy, że na przykład jeżeli ja piszę jakieś wotum, wiem, że ktoś, że drugi z sędziów jest także w składzie tam, to na ten temat unikamy w ogóle rozmowy, żeby się nie dać okazji do jakiejkolwiek sugestii.
I sędzia przewodniczący wydaje wyrok po zapoznaniu się z aktami.
Tak, i jeżeli jest zgodny z pozostałymi sędziami, jeżeli pozostali sędziowie są ze sobą zgodni. Bo jeżeli nie są zgodni, to ich musi zwołać na takie posiedzenie i dyskutują jeszcze raz całą sprawę, ustalając, jaki będzie wyrok.
To już kwestie formalne, bardziej dla sędziów, ale co, jak może zareagować teraz, znaczy inaczej, jaki to ma wpływ na powoda i na pozwanego?
Na stronę powodową i na stronę pozwaną jakby to nie ma zasadniczo wpływu, tak? To ma wpływ na wyrok cały, tak? Ponieważ w procesie naszym kościelnym my jakby nie szukamy winnego, to jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć. My nie szukamy winnego, nawet jeżeli stwierdzamy, czy tytuł sprawy dotyczy tego, że któraś ze stron była niezdolna psychicznie do podjęcia obowiązków małżeńskich z powodu alkoholizmu, to my nie orzekamy, że ten człowiek jest alkoholikiem. My orzekamy, że ten człowiek w momencie zawierania związku małżeńskiego jako alkoholik był niezdolny do zawarcia w związku małżeńskiego.
Czyli jednak jakaś strona jest wskazana za winną.
Ale to nie jest naszym celem jakby, tak? To jest taki cel poboczny, bym powiedział. Mhm.
I sprawa po ogłoszeniu wyroku staje się właśnie wiążąca?
Tak, sprawa w chwili obecnej po ogłoszeniu wyroku, sprawa staje się wiążąca. Jeszcze nie do niedawna wszystkie sprawy orzeczone przez Trybunał pierwszej instancji musiały być potwierdzone w drugiej instancji. W chwili obecnej już tak nie jest. W chwili obecnej druga instancja będzie je potwierdzać tylko na prośbę stron, jeżeli złożą apelację, lub na prośbę obrońcy węzła małżeńskiego.
I właśnie, jest ten moment też apelacji. Czas apelacji po ogłoszeniu wyroku. Strona może się odwołać, tak? Od wyroku. Tutaj działają normalnie zasady prawa.
Tak, tak, dokładnie tak. Bardzo to jest zbliżone do prawa cywilnego w tej chwili, w tej kwestii i normalnie może taka osoba apelować od wyroku.
Potem sprawa trafia do Watykanu, czy już nie ma takiej?
Trafia do drugiej instancji. To jest naszą drugą instancją jest sąd metropolitalny w Katowicach. I dopiero gdyby tam była kolejna apelacja złożona, dopiero wtedy trafia to do Watykanu. Ja bym tak chciał też podkreślić, że jak ważny jest też taki obiektywizm, jaki towarzyszy naszym sprawom, bo chociażby właśnie fakt, że jest trzech sędziów, możliwość odwołania się do całkiem niezależnego sądu, co jest też zrozumiałe, do drugiej instancji, to wszystko jest po to, żeby chronić rzeczywiście niezależność też tej decyzji, która zapada i żeby ona była w miarę jak najbardziej obiektywna.
Małgorzato, jak pani słucha, jak wygląda ten przebieg procesu, to jakie ma pani wrażenie?
Jak na początku mówiłam, że te dwa lata to jednak krótka droga, tak teraz powiem szczerze, że jednak wydaje się to troszeczkę ciężkie. no co przeraża, ci świadkowie, że to jednak jest tyle ludzi zamieszanych w to wszystko. Chciałoby się to zrobić, że tak powiem...
Kameralnie,
a tu jednak dużo ludzi jest w to zaangażowanych, bo jeżeli świadkowie mają być z jednej i z drugiej strony, no to jednak dzieje się wkoło tego.
To no nie ma co ukrywać i powiedzieć konkretnie, to jest po prostu takie pranie brudów na nowo, nie? Że,
chociaż nie takie jak w sądach cywilnych.
Tak, ale tak jak ksiądz zauważył wcześniej, że większość tych par jest już po rozwodzie, więc oni raz już to przeszli. To nie jest miłe przeżycie, tak? To jest przeżycie, o którym nie wspominamy, nie chcielibyśmy wspominać i tu nagle człowiek z tyłu głowy ma, że trzeba będzie przeżyć to na nowo, czasami po kilku latach, nie?
Tak, trzeba też wiedzieć, że no, cały ten proces jest taki bardzo retrospektywny, czyli trzeba wracać do przyszłości i tak dalej, ale też trzeba pamiętać, że wszyscy składający zeznania są zobowiązani do tego, nie zmuszeni, bo zmusić nie możemy, ale zobowiązani do tego, żeby zachować tajemnicę, tak? I nie mogą rozmawiać o treści tego, czego dotyczyło przesłuchanie. Jeżeli by zaczęli, jeżeli by tej tajemnicy nie dochowali, albo nawet nie składali przysięgi, że dochowają tajemnicę i zaczęliby to rozgłaszać, co jest treścią, to od razu widać, że jest to działanie na szkodę po prostu całego procesu.
A myśmy tu podali takie dane statystyczne, które mówią o tym, ile tych spraw zostaje rozwiązanych pozytywnie w tym sensie, że się stwierdza nieważność małżeństwa w kraju. Natomiast czy ma ksiądz takie dane, ile z małżeństw zawartych kościelnych trafia potem do sądu biskupiego, żeby stwierdzić nieważność. Jaki to jest odsetek?
A tego nie interesowałem się tym nigdy i jakoś nie dotarłem nigdy, nie spotkałem się z takimi danymi.
A jest tak, że sąd dzięki temu procesowi, chociaż to myślę, to są skrajne przypadki, zbliży na nowo tych małżonków do siebie i stwierdzi jednak, że ważność tego małżeństwa?
Nie, powiem tak, nie spotkałem się, chociaż moja kariera w sądzie jest bardzo krótka, kariera, tak powiem w cudzysłowie. Moja praca w sądzie jest bardzo krótka, bo pracuję od 2012 roku, ale nie spotkałem się z takim przypadkiem.
Ja myślę, że może też dlatego, że wiele tych ludzi, którzy rzeczywiście ubiegają się o unieważnienie, są już związani. I dlatego też...
No tak, bo to jest inna sprawa niż w sądzie cywilnym.
Ja też jeszcze może odniosę się do tego, co pan Zdzisław powiedział. Mogę powiedzieć tylko tak. Jeżeli w naszej diecezji liczba zawartych małżeństw w 2016 roku to było 3358 małżeństw, a z tego do Sądu Diecezji Opolskiej złożyło wnioski o stwierdzenie nieważności małżeństwa około, jak dobrze pamiętam, 68, więc no to nie jest jakiś wysoki procent.
No to już jakieś naświetlenie sprawy mamy. A jeszcze właśnie, w jakim wieku są pary, które podejmują się procesu? 30, 40, wcześniej, później?
Wydaje się, że chyba jednak taka średnia to jest rzeczywiście 30-40 lat. Zdarzają się młodsi, zdarzają się starsi. Tutaj ten proces jest o wiele trudniejszy, bo trzeba sięgnąć dalej w przeszłość, trudniej jest znaleźć świadków, trudniej jest sobie przypomnieć wszystko, więc to jest o wiele trudniejsze. Ale taka średnia wieku, myślę, ale to naprawdę mówię tak tylko oględnie bardzo.
Oczywiście. Tutaj postawmy i kropkę i zaprośmy na przerwę, a później jeszcze garść, myślę, takich danych statystycznych, no i pojawią się liczby.